Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy cykl Kącik Filozoficzny. W tymże kąciku będę Państwu opowiadała o różnych rzeczach związanych z filozofią, ponieważ ta dyscyplina cieszy się dość specyficzną sławą, od zachwytu do zupełnego lekceważenia. A filozofia jest dziedziną bardzo bogatą, bardzo interesującą, a w zasadzie mało znaną. Filozofia ma w sobie wiele działów: ontologię, filozofię nauki, filozofię kultury, logikę, etykę, epistemologię, metodologię czy filozofię języka itd. Może brzmieć to tajemniczo, zawile czy też niejasno, dlatego postaram się to wyjaśniać. Dzisiaj opowiem Państwu troszeczkę o filozoficznej szkole lwowsko-warszawskiej, a w zasadzie o jej założycielu Kazimierzu Twardowskim. Szkoła lwowsko-warszawska jest jedną z najważniejszych w historii filozofii polskiej. Jej czas świetności przypada na okres międzywojenny, ale jej początki sięgają końca XIX wieku. Przez długi czas szkoła ta kształtowała bezpośrednio polskie życie intelektualne, a także odgrywała znaczącą rolę w myśli europejskiej. Praca jej uczniów cieszyła się uznaniem wielu ośrodków uniwersyteckich na świecie. A dzięki odkryciom Alfreda Tarskiego, jednego z najwybitniejszych logików tamtych czasów, szkoła wytyczała kierunek rozwoju przez prawie dekadę. Jednak żeby mówić o szkole i zrozumieć jej założenia, trzeba najpierw powiedzieć o jej początkach, a przede wszystkim o jej założycielu Kazimierzu Twardowskim, ponieważ to on nadał jej kształt, który później był powielany przez jego uczniów. Szkoła powstała we Lwowie. Jej początek łączy się z datą przyjazdu Kazimierza Twardowskiego na tamtejszy uniwersytet w celu objęcia katedry filozofii. Był to rok 1895. Twardowski przyjechał z Wiednia, gdzie kształcił się pod kierunkiem Franza Brentano. Oprócz filozofii studiował również filologię klasyczną, matematykę, fizykę i psychologię. Kiedy Kazimierz Twardowski zjawił się na Uniwersytecie Lwowskim, w filozofii dominowała tak zwana filozofia narodowa, czasami też nazywana filozofią narodowo-wyzwoleńczą. Była to filozofia romantyczna, przeszyta na wskroś mesjanizmem, to znaczy refleksją, która łączy w sobie elementy filozoficzne, polityczne i religijne. Filozofia ta nie interesowała się za bardzo badaniem świata, snuła raczej utopijne wizje zmiany na lepsze. Tradycje te reprezentowali Józef Henewroński, August Cieszkowski czy Bronisław Trentowski. Z kolei Kazimierz Twardowski postulował filozofię poddaną rygorom racjonalnego myślenia, opartą na podstawach naukowych. Myśl według niego powinna być formułowana jasno i posiadać gruntowne uzasadnienie. Taką też filozofię zamierzał budować we Lwowie, jednakże jak się okazało, zadanie to jako takie musiał zarzucić i poświęcić większość swojego czasu na nauczanie. Tadeusz Kotarbiński napisał, cytuję: Twardowski mawiał o sobie, że zamierzał przede wszystkim budować filozofię, ale wkrótce zrozumiał, że musi przede wszystkim przekazywać głowom niepoinformowanym treść nauk filozoficznych. Niebawem jednak zrozumiał z kolei, że musi przede wszystkim uczyć uprawiania filozofii, rzetelnego sposobu pracy w dziedzinie filozofii i wreszcie doszedł do przeświadczenia, że musi przede wszystkim uczyć studentów pracy, uczyć ich dobrej roboty w ogóle przez własny przykład na stanowisku profesora filozofii. Był bowiem gromadę głów zdolnych, lecz niezdyscyplinowanych, skłonnych i zachęcanych do fantazjowania, obdarzonych generalnymi przywarami, wprost przeciwnymi niezbędnym warunkom sprawności. Naginał się tedy do zadania społecznego i stał się żywym przykładem metody brania się do rzeczy w fachu nauczycielskim. Kiedy zaczynał prowadzić wykłady, sale były pustawe, jednakże z czasem zaczęły się zapełniać do tego stopnia, że trzeba było wynająć salę koncertową, by pomieścić wszystkich studentów. Na jego wykłady przychodzili nie tylko studenci filozofii, ale również polonistyki czy prawa. Wykłady zaczynały się o wczesnej porze, a mimo to liczba studentów rosła. Spóźnialskim kazał Twardowski opuścić salę, a za nieusprawiedliwione nieobecności skreślał z listy. Odznaczał się on wielką charyzmą i darem mówienia. Opowiadał o sprawach zawiłych w prosty i dostępny sposób. Przekazywał wiedzę i wpajał ideały, takie jak kult pracy i sprawiedliwości oraz troskę o wspólne dobro. Wymagał pracowitości i systematyczności. Adeptom filozofii zalecał znajomość historii filozofii, znajomość choć jednej dyscypliny szczegółowej, empirycznej czy humanistycznej, po to, by filozofia nie była oderwana od świata. Zalecał również znajomość języków obcych, by móc czytać teksty w oryginale. Anegdota głosi, że Twardowski poprosił pewnego studenta, by zrobił sprawozdanie z artykułu napisanego po angielsku, na co dał mu 2 tygodnie. Student odpowiedział, że angielskiego nie zna, zatem Twardowski dał mu 4 tygodnie na wykonanie tego zadania. Uczył analizy tekstów filozoficznych i formułowania myśli w nich zawartych w sposób jasny. Odradzał używania języka górnolotnego i pełnego filozoficznych terminów technicznych. Uczył wyłapywania myśli w tekście i łączenia ich między sobą. Uczył myślenia krytycznego. Kazimierz Ajdukiewicz, uczeń Twardowskiego, powtarzał za nim: myśl tak, abyś dobrze wiedział, o czym myślisz. Mów tak, abyś miał pewność, że uważny słuchacz myśli o tym samym, co ty. Stosuj stanowczość swoich twierdzeń do siły argumentacji, jaką się posłużyłeś. Choć z tego, co do tej pory zostało powiedziane, wyłania się obraz profesora wymagającego i dość surowego, Kazimierz Twardowski był uważany za człowieka życzliwego swoim studentom, w miarę możliwości wspierał ich materialnie, pomagał w rozpoczęciu karier, ponieważ w ówczesnym czasie nie było to łatwe. Nie przykładał uwagi do narodowości swoich uczniów, przyczynił się do tego, że kobiety mogły rozpocząć naukę na uniwersytecie. Gdy wybuchła I wojna światowa, uniwersytet został przeniesiony do Wiednia. Twardowski zorganizował tam dom akademicki i wsparcie materialne dla polskich studentów. Nazywany jest nauczycielem uczonych. To, co należy podkreślić, ponieważ jest to ważne dla historii polskiej myśli filozoficznej, to fakt, że Twardowski otworzył drzwi filozofii dla logiki i logika ze swoimi narzędziami miała pomagać w rozwiązywaniu problemów filozoficznych. A warto o tym wspomnieć, gdyż polscy logicy z tamtych czasów są znani na całym świecie i do dziś pracuje się nad ich dorobkiem. Twardowski był również animatorem życia naukowego. W 1911 roku założył kwartalnik Ruch Filozoficzny, który jest wydawany do dziś i jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism filozoficznych. Czego możemy nauczyć się od Kazimierza Twardowskiego i co jest nam przydatne w codziennym życiu? Wydaje mi się, że są 2 podstawowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza dotyczy formułowania myśli i wypowiedzi. Każdy z nas komunikuje się w ciągu dnia z wieloma osobami. A zatem chodzi o to, żeby po pierwsze jasno formułować myśl, następnie jasno ją wyrazić, ażeby osoby uczestniczące w dialogu dobrze wiedziały, o czym mówią. Porządek w wypowiedzi odzwierciedla porządek w myślach. Czy nie jest tak, że jak mamy bałagan w głowie, to i słowa nie chcą się ustawić w dobrej kolejności? Czy nie jest tak, że jak czegoś nie rozumiemy do końca, to trudno jest o tym opowiedzieć? Druga ważna rzecz to posiadanie wiedzy z kilku dziedzin, ponieważ pozwala to mieć lepszy ogląd spraw. Zawsze warto poszerzać wiedzę tę, która nas interesuje i tę, która jest nam potrzebna. Jednakże i zawsze warto poświęcić czas na refleksję. Opuszczenie szkolnych murów nie usprawiedliwia lenistwa intelektualnego. Nie ma wiedzy lepszej czy gorszej. Najgorsza jest niewiedza.
Nad chmurami unosimy się, między słowami nie ma żadnych burz, rozpędziłeś je silnie tak jak nigdy przedtem, w objęciach trwamy, dając dowód wszystkim wokół, którzy przegrali. Mówili nam poddać się czas, już poddać się czas.